Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której gościem jest dr Artur Kierach, lekarz medycyny estetycznej, specjalizujący się w leczeniu utraty włosów i w zabiegach ich transplantacji, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Chirurgii Odtwórczej Włosów. Witam pana doktora w studiu, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dlaczego ludziom, panie doktorze, zaczynają wypadać włosy? Czego im brakuje?
Czego im brakuje? To nie zawsze chodzi o niedobory. To mogą być bardzo różne czynniki, które wpływają na wypadanie włosów. U mężczyzn najczęściej jest to wypadanie androgenowe, które jest spowodowane tym, że tak w naszych genach jest zapisane, że te włosy będziemy tracić. Wcześniej czy później to też różne rzeczy na to wpływają. Może to być spowodowane również chorobami różnymi. Najczęstsze są to zaburzenia hormonalne, nadczynność bądź niedoczynność tarczycy chociażby, również zaburzenia hormonalne hormonów sterydowych. Do tego oczywiście leki, które zażywamy, tryb życia, jaki mamy, wszystko może powodować na wypadanie włosów.
Czyli na przykład to, że jedna osoba zaczyna łysieć przed 30, a ktoś inny do późnej starości ma bujną czuprynę, to zależy trochę właśnie od tego wszystkiego, tak? O czym pan powiedział?
Od wszystkich czynników, które wpływają na nasze życie jak najbardziej. Mało tego, jeżeli będziemy mieć dwóch bliźniaków jednojajowych, mężczyzn przykładowo, i będą się wychować w zupełnie różnych warunkach, wielce prawdopodobne, że jeżeli jeden z nich straci włosy, to drugi niekoniecznie.
Ale jest to genetyczna sytuacja? To znaczy, jeśli dziadek, ojciec utracili włosy, nie wiem, w młodym wieku, to ten syn powinien się martwić trochę, że też może go to spotkać?
Powinien się martwić, natomiast bardzo ważne jest to, w jakim środowisku żyje, czy ta praca, życie rodzinne jest stresujące, czy nie, bo stres jest bardzo ważnym czynnikiem na wypadanie włosów, może być takim czynnikiem spustowym, czy przyspieszającym cały proces. Trzeba mieć to na uwadze, że może się to zdarzyć. Ciężko przewidzieć, w jakim wieku. To bardzo zależy, bardzo osobnicze i zależy od tego, jaki tryb życia prowadzimy, czy nie ma niedoborów, czy nie ma jakichś dodatkowych chorób, które się nakładają na wypadanie włosów.
Czasami się zastanawiamy, bo jest taka sytuacja, że ktoś na przykład ma mało włosów albo jest osobą, która traci te włosy, a na przykład ma bardzo bujną brodę albo jakieś bujne wąsy. Te włosy na twarzy się utrzymują, a te na głowie nie za bardzo. Od czego to zależy?
Włosy na głowie faktycznie się nie utrzymują i mało tego, z wiekiem tych włosów na ciele jest coraz więcej, a na głowie często coraz mniej. Włosy, które mamy na głowie, głównie u mężczyzn, mieszki włosowe na górnej powierzchni skóry głowy owłosionej, są trochę mniej odporne na dihydrotestosteron, który powoduje ich miniaturyzację, bo proszę zauważyć, że na bokach i z tyłu głowy, nawet u starszych mężczyzn, te włosy są. Mieszki są bardziej odporne na ten dihydrotestosteron.
To jest jakiś hormon, tak?
Tak, tak. To jest hormon. W zasadzie to jest testosteron, pochodna testosteronu, która jest najbardziej aktywna fizjologicznie w organizmie człowieka.
Włosy nam wypadają w ciągu doby. No, na grzebieniu czy na szczotce zawsze trochę tych włosów jest. To jest zupełnie naturalny proces, tak?
Tak, oczywiście. Ta faza wzrostu włosa, anagen, ona trwa przez 6-8 lat i po tym czasie włos naturalnie wypada. Około 100 włosów dziennie może wypaść. Oczywiście musimy zwrócić również uwagę na rasę, na to, ile włosów jest wyjściowo, plus minus 100 włosów. U osób, które mają bardzo, bardzo dużo włosów, może być trochę więcej. U osób ze słabszymi włosami może być trochę mniej. Natomiast przyjmuje się generalnie, że około 100 włosów u rasy europejskiej to jest norma.
A kiedy łysienie zaczyna być widoczne? To znaczy, ile tych włosów musi wypaść, żeby ktoś pomyślał sobie, no kurczę, lecą mi włosy, coś się dzieje?
To też bardzo dużo zależy od rodzaju włosa, czy są to włosy proste, czy kręcone, czy są cienkie, czy grube. To jest bardzo indywidualna sprawa i w zasadzie pacjenci sami w pewnym momencie przychodzą i mówią, że w lusterku, patrzą na siebie, zaczynają widzieć skórę głowy. To musi każdy pacjent sam ocenić. Około 20-30% utraty włosów zaczyna być widoczny.
Są różne typy łysienia, naukowo nawet nazywane. Które z tych rodzajów utraty włosów jest najtrudniejsze w leczeniu?
Bardzo trudne pytanie. Najtrudniejsze w leczeniu idiopatyczne, takie, których nie możemy wykryć w badaniach. Wiemy, że osoba traci włosy, badamy wszystkie rzeczy, które możemy z krwi chociażby wybadać, badamy skórę głowy. Nie jesteśmy w stanie znaleźć tej bezpośredniej przyczyny utraty włosów, dlatego że samo wypadanie nie jest chorobą, jest to znak, że coś się nie dzieje dobrego w organizmie i musimy wtedy szukać trochę głębiej. To są najtrudniejsze przypadki.
Kto się tak naprawdę zajmuje leczeniem wypadania włosów? Jest jakaś specjalizacja medyczna w tym zakresie?
Główną specjalizacją to jest oczywiście dermatologia. Lekarz dermatolog, można zrobić sobie taką trochę osobną, nieoficjalną podspecjalizację, trycholog, lekarz trycholog. Natomiast jeżeli ktoś poważnie szuka rozwiązania na wypadanie włosów, powinien się zdecydowanie zwrócić do lekarza. Nie ma to znaczenia, czy dermatologa, czy trychologa. Jest niestety na rynku dużo osób, które podają się za trychologów i bardzo dobrze, że są, bo oni mogą pomóc w regeneracji czy w lepszym wyglądzie samej łodygi włosa. Natomiast jeżeli chcemy wyleczyć kogoś, pomóc mu i zahamować wypadanie włosów, nie możemy stosować samych szamponów bo i odżywek do włosów, bo to nam niewiele pomoże. Musimy szukać lekarza. Tak samo jeżeli chorujemy na nadciśnienie, to idziemy do lekarza, jak z każdą inną chorobą.
Wspomniał pan wcześniej o badaniach krwi, które można zrobić, żeby znaleźć przyczynę wypadania włosów. Co by pan zasugerował słuchaczom? Jak, od czego zacząć w ogóle? Co powinno się oznaczać w tej krwi?
Takie najbardziej podstawowe, które zawsze zlecam, to jest poziomy hormonów tarczycy, TSH, FT3, FT4. Można również anty-TPO jeszcze sobie zrobić. I szczerze mówiąc, nawet u młodych pacjentów to jest stosunkowo duża grupa ludzi, która traci włosy z powodów, to często wykrywam ja w zasadzie, u 20-30-latków zaburzenia hormonalne tarczycy. Dodatkowo zawsze robię jeszcze poziom ferrytyny i żelaza we krwi. Lipidogram koniecznie, bo są badania, które sugerują, że również wysoki poziom cholesterolu może wpływać na wypadanie włosów i witamina D3.
Porozmawiamy w takim razie o tym, czym tak naprawdę jest włos, bo my widzimy tą część jego wystającą z głowy. Pan nazywa to łodygą, tak?
Tak. To, co jest najważniejsze, to jest pod skórą. My tego nie widzimy. My widzimy tylko produkt mieszka włosowego, cebulki włosowej. Sama cebulka jest jak najbardziej żywa i ona produkuje łodygę włosa i to, jak pani wspomniała, widzimy ponad skórą głowy. I dopóki jest cebulka włosowa, może nie cebulka, dopóki jest mieszek włosowy pod skórą, jesteśmy w stanie ratować sytuację i starać się leczyć to wypadanie. Także nawet jeżeli widzimy na skórze bardzo cienkie włosy albo nieliczne włosy, ale to nam daje sygnał, że ten mieszek jest i produkuje coś, mimo że nie najlepszej jakości, to w takich sytuacjach staramy się ratować cały czas.
Rozumiem, że mieszek może po prostu zginąć, umrzeć, obumrzeć, tak?
Tak, może zwyczajnie obumrzeć.
I co na przykład powoduje takie obumarcie?
U mężczyzn najczęściej dihydrotestosteron powoduje miniaturyzację mieszka. Ona trwa latami, to jest bardzo przewlekły proces. Dochodzi do miniaturyzacji i w końcu do zaniku. Te włosy są produkowane wprawdzie, ale są coraz cieńsze, jest ich coraz mniej w mieszku włosowym, aż całkowicie mieszek zanika.
Przecież testosteron to jest taki naturalny hormon u mężczyzn i co, można coś z tym zrobić? Jest go za dużo, czy o co tu chodzi, że te włosy wychodzą?
Oczywiście nie ma takiego leczenia na łysienie androgenowe, które wyeliminowałoby przyczynę tego łysienia, bo nie możemy pozbawić mężczyzn testosteronu. Jest bardzo potrzebnym zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Nawet jeżeli ten poziom testosteronu jest prawidłowy u mężczyzny, będzie łysiał, dlatego że to bardziej chodzi o wrażliwość samego mieszka włosowego na ten dihydrotestosteron. To, co możemy robić, no to leczenie objawowe w tym przypadku, czyli możemy dawać leki, które trochę hamują dihydrotestosteron. Finasteryd jest bardzo takim znanym lekiem. I drugi to jest minoxidil, który wzmacnia mieszek włosowy poprzez to, że rozszerza naczynia krwionośne skóry głowy, więcej substancji dostaje się do mieszka włosowego i delikatnie też hamuje dihydrotestosteron mięsowy.
Chce pan powiedzieć, że mężczyźni, którzy mają duży poziom, wysoki poziom testosteronu, oni częściej nie mają włosów?
Tak, tak, zdecydowanie tak. Osoby, które wstrzykują sobie testosteron chociażby po to, żeby mieć lepszą muskulaturę, no w dużej części będą narażeni na łysienie androgenowe właśnie.
Czy włos jest tkanką żywą, czy to jest martwa tkanka? On ma jakieś fazy życiowe? W ogóle jak to wygląda?
Sama łodyga włosa jest martwa, tak samo jak paznokcie. Natomiast mieszek włosowy jak najbardziej ma pewne fazy, tak? Włos rośnie, ta faza anagenu wzrostu to jest około 6-8 lat, zależnie osobniczo. I po tym czasie następuje faza zaniku. Ten włos się robi trochę słabszy. Po tej fazie, po kilku tygodniach, usuwamy ten włos mechanicznie przy czesaniu, przy myciu głowy, może też sam wypaść. Ale to nie jest nic niepokojącego, tak jak mówiłem, dziennie około 100 takich przypadków się na naszej głowie dzieje. Po tym czasie, kiedy włos zaniknie i następuje ta faza regeneracji mieszka włosowego i zacznie od początku wypuszczać łodygę włosa, która znowu będzie rosła przez 6-8 lat.
A czy u kobiet i u mężczyzn powody utraty włosów są podobne?
Zarówno u kobiet i mężczyzn mogą mieć dokładnie takie same powody, bo u kobiet również może wystąpić na przykład łysienie androgenowe. Natomiast
czyli związane z hormonami, tak?
Tak, z testosteronem na przykład, z podwyższonym poziomem albo z zaburzonym stosunkiem testosteronu do żeńskich hormonów płciowych. Natomiast tutaj bardziej chodzi o ilościowy rozkład androgenowego łysienia u mężczyzn i u kobiet. Zdecydowanie u mężczyzn będzie więcej tego. U kobiet więcej mimo wszystko jest łysienia talogenowego, czyli związanego i ze stresem, z jakimiś ewentualnie niedoborami.
Ale... Co kobiety robią na przykład źle z włosami, że zaczynają im włosy wypadać?
Dużo wpływu mają czynniki mechaniczne, agresywne farby do włosów, które mogą podrażniać skórę głowy, a każdy stan zapalny będzie powodował do osłabienia mieszka włosowego i przez ten taki właśnie stres samej skóry i okolicy, gdzie jest mieszek, może ten włos wypadać.
Te farby, które nakładamy na głowę, żeby...
Amoniakiem,
z amoniakiem, one, mieszki włosowe ich nie lubią za bardzo.
No nie, zdecydowanie nie. Jeżeli kładziemy je tylko na włosy, to jeszcze mógłbym powiedzieć ok, natomiast niestety w warunkach domowych dużo osób nakłada również tą farbę na skórę głowy.
No to, tak jest trochę niezależnie. To jest nieuniknione, żeby tam pobrudzić tą farbą głowy. A panie doktorze, a suszarki i suszenie, lokówki, takie rzeczy, które kobiety używają
suszarka
na co dzień?
Suszarka jak najbardziej tak, tylko powietrze powinno być albo chłodne, albo średnio ciepłe. Gorące powietrze zdecydowanie nam nie służy. Czy to jest suszarka, czy to jest Egipt, czy inne kraje, gdzie wyjeżdżamy. Gorące powietrze nie. W takich krajach na wakacjach powinniśmy zakładać okrycie głowy, żeby chronić i skórę głowy, i włosy przed gorącym powietrzem.
Mówił pan jeszcze przed wejściem na antenę o gumkach i różnych spinkach do włosów.
Tak, ściąganie włosów mocno gumkami, naciąganie w tych włosach najbardziej też jest niekorzystne dla samego włosa. Natomiast nie jest to na tyle niebezpieczne, no te włosy będą wypadać, ale odrosną. Jeżeli faktycznie ktoś tą fryzurę nosi od 20-30 lat, no to wtedy jest to faktycznie problem i powinno się zmienić trochę swoje rutyny.
Czy wypadanie włosów może być skutkiem ubocznym stosowania jakichś leków, które przyjmujemy, pomijając oczywiście no, chemioterapię, gdzie utrata włosów jest jakby
no tak, tutaj to oczywistą. Zdecydowanie walczymy o życie, więc tak. Chemioterapia, nie jesteśmy w stanie odstawić czegoś, co ratuje życie po to, żeby mieć ładniejsze włosy. No więc jak najbardziej tak, leki, które stosujemy codziennie mogą powodować wypadanie włosów. Niektóre leki na nadciśnienie, niektóre leki przeciwdepresyjne, również hormony będą wpływać na wypadanie włosów.
Czasami z wiekiem włosy stają się tak stopniowo coraz takie cieńsze, słabsze, zwłaszcza u kobiet to jest widoczne. Skąd się to bierze?
U kobiet to bardzo wyraźnie widać. Przede wszystkim w okresie okołomenopauzalnym i później po menopauzie te włosy zdecydowanie będą słabsze niż w wieku 20-30 lat. Natomiast ta sytuacja jest na tyle stabilna i rzadko się zdarza, że kobieta całkowicie straci włosy. Będzie widoczna może trochę utrata gęstości, włosy będą może trochę cieńsze, natomiast będą mieszki włosowe produkować, włosy będą ułożone równomiernie na całej powierzchni skóry głowy, więc to nie jest taki największy problem z mojej oceny, z tego, co widzę w gabinecie.
A co by pan poradził paniom, jak sobie te włosy troszkę wzmocnić? Co można zrobić?
Jest dosyć duży wachlarz zabiegów, które można wykonywać, nie chirurgicznych zupełnie, właśnie jakieś mezoterapie z witaminami, odżywcze, chociażby minoxidil, jest też taki 2% z przeznaczeniem dla kobiet. To trzeba trochę wypróbować. No niestety metodą prób i błędów trzeba spróbować, co będzie najbardziej odpowiednie i najbardziej skuteczne u danej osoby.
A coś doustnego? Pomagają te środki takie, które można stosować, suplementować się?
Pomaga na pewno biotyna. To też zalecam pacjentom, ale to jest naprawdę o różnej skuteczności. Trzeba niestety poczekać chwilę i też jest taka zasada w moim leczeniu, że pacjent się zgadza, że widzi się ze mną raz i kontynuujemy nasze spotkania przez co najmniej 3-4 miesiące, bo jedna wizyta problemu na pewno nie załatwi. Dlaczego? Dlatego, tak jak mówiliśmy, włos rośnie dosyć wolno, to jest około centymetra miesięcznie. My nie odżywiamy łodygi włosa, która już jest wyprodukowana, jest martwa, z nią nic nie zrobimy. Odżywiamy mieszek włosowy, musimy mu dać czas na regenerację, wyprodukowanie tej łodygi włosa, która dorośnie do naskórka, czego jeszcze nie widzimy i aż wyrośnie ponad naskórek, żebyśmy mogli zobaczyć efekty. Dlatego tutaj trochę cierpliwości potrzeba i to leczenie trwa jakiś czas. Nigdy nie stosujemy jednej rzeczy. Jeżeli jest poważny problem, kilka rzeczy włączamy, jakieś mezoterapię, właśnie biotynę, czy jeszcze minoxidil do stosowania miejscowego i po 3 miesiącach dopiero oceniamy efekty, czy idziemy w dobrym kierunku, czy szukamy jakichś innych rozwiązań.
Dr Artur Kierach, lekarz medycyny estetycznej, specjalizujący się w leczeniu utraty włosów i w zabiegach ich transplantacji, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut, a tematem będą metody leczenia utraty włosów, w tym ich właśnie transplantacja.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam w drugiej części audycji medycznej Radia Gdańsk, której tematem jest utrata włosów i metody jej leczenia. W studiu ze mną jest dr Artur Kierach, lekarz medycyny estetycznej, specjalizujący się w transplantacji włosów oraz zabiegach ich zagęszczania. Panie doktorze, co zrobić, jeśli włosy wypadają mimo zastosowanego leczenia farmakologicznego, mimo brania biotyny i różnych innych preparatów? Jakie opcje ma pacjent?
Wachlarz jest wbrew pozorom dosyć szeroki. Jest dużo rodzajów mezoterapii. To niestety pacjent przychodzi do gabinetu i mówi, że już miał mezoterapię, natomiast sama mezoterapia to jest metoda, tak? Podawanie bardzo gęsto w małych ilościach substancji leczniczej. Istotne jest to, co my podajemy w tej mezoterapii, więc to też jest...
Coś się wstrzykuje.
Coś się wstrzykuje, natomiast to może być lek, to mogą być witaminy, to mogą być różne koktajle, które ja w zasadzie mam kilka różnych koktajli, które sam sobie mieszam, dobieram do konkretnego pacjenta, więc te mezoterapie, jeżeli są dobrze dobrane, przynoszą fajne efekty. Oczywiście, no, jak każdy z nas, jesteśmy innymi organizmami, u innych będą te efekty spektakularne, u innych trochę gorsze. Jeżeli to, co robimy, nie działa, no to szukamy dalej, aż w ostateczności faktycznie możemy ten przeszczep włosów wykonać.
A na jakim etapie utraty włosów właśnie powinno się myśleć o przeszczepie? No tych włosów trochę chyba na głowie musi pozostać, żeby było co przeszczepiać, prawda?
No przede wszystkim musi być skąd pobrać mieszki włosowe, czyli ten tył głowy i boki, jeżeli są gęste, jeżeli tam są włosy dobrej jakości, to jak najbardziej możemy je przeszczepiać na górną powierzchnię skóry głowy, ale też i na brodę i brwi, różne rzeczy możemy zrobić. Jeżeli skąd pobrać, jak najbardziej tak. I mimo, że pacjenci często przychodzą nastawieni do mnie do gabinetu i mówią, że chcą przeszczep włosów, po obejrzeniu skóry głowy i zobaczeniu, że tam jest sporo włosów, mówię im zdecydowanie nie. Przeszczep włosów to jest ostateczność. Jeżeli już nie ma mieszka włosowego, to możemy o tym myśleć. Dopóki jest mieszek włosowy, próbujmy je ratować.
No, ktoś nie ma włosów w danym miejscu, na przykład na zakolach, to jemu się wydaje, że po prostu tam nie ma tego mieszka, albo że on już jest nieaktywny. A tak niekoniecznie musi być, tak?
Niekoniecznie, dlatego że nawet jeżeli są bardzo cienkie włosy, których może nie widać gołym okiem, po obejrzeniu skóry dermatoskopem będziemy dokładnie widzieć, czy mieszek produkuje włosy, czy nie. Jeżeli faktycznie jest to gładka skóra, no to znaczy, że tego mieszka tam nie ma i żadne leczenie farmakologiczne nam nie pomoże. W takich przypadkach faktycznie ten przeszczep można wykonać, ale zwłaszcza u młodszych pacjentów, jeżeli poradzimy sobie z zatrzymaniem całego procesu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, że przeszczepimy za kola, bo się nie będzie postępować i za 3-4 lata będzie to po prostu wyglądać nieładnie, tak? Będą włosy na zakolach, przerwa, puste pole i dalej znowu włosy. Więc w tym przypadku albo pacjent przyjdzie drugi raz przeszczepić włosy, albo będzie musiał golić włosy na zero.
Panie doktorze, co to znaczy małoinwazyjna metoda przeszczepiania włosów? Bo pan posługuje się taką techniką FUE. Na czym ona polega?
Polega na tym, że pacjent w zasadzie już po 5-6 dniach jest zupełnie wygojony, może wrócić do normalnych czynności zawodowych, rodzinnych.
Nie musi się ukrywać. Tak?
Nie musi się ukrywać. Często właśnie pacjenci pytają, czy potrzebują 4 czy 6 tygodni na rekonwalescencję. Zupełnie nie. Po tygodniu wszystko jest ok. Jest mało inwazyjne, dlatego że nie wycinamy paska skóry jak kiedyś, nie zostawiamy blizny linijnej. Każdy mieszek jest pobierany pojedynczo. Narzędzie, którego używam, ma to zależnie od mieszka włosowego, od osoby, od 0,8 do 0,9 mm, czyli poniżej milimetra i takich dziurek w skórze robi się odpowiednio, ile potrzebujemy mieszków. Jeżeli 1000 mieszków, to 1000 razy. Stąd ta mała inwazyjność. Szybko się goi, nie boli i szybko można wrócić do normalnego życia.
A na czym polega właśnie sam zabieg? Przychodzi pacjent do pana do gabinetu, kładzie się na leżankę czy tam na stole operacyjnym i co się dzieje? Na czym polega to wszystko?
Tak, już sam zabieg polega na tym, że zaznaczamy sobie obszar, z którego będą pobierane włosy. Im większy obszar, tym lepiej, bo wtedy nie widać żadnych śladów. Jeżeli pobierzemy tylko z części centralnej dużą ilość, no to nawet przy dłuższych włosach ta różnica gęstości może być widoczna, więc zawsze z dużego obszaru pobieramy.
Do takiego przeszczepu pacjent musi włosy obciąć?
Gdyby tak było, to oczywiście żadna kobieta by do mnie nie przyszła i nigdy przeszczepu nie miała. To jest kwestia, którą ustalamy na konsultacji. Jeżeli większość pacjentów bez problemu jest w stanie zgolić te włosy i one sobie odrosną, u kobiet oczywiście jest inaczej. Tutaj wygalamy kawałek tej okolicy, skąd pobieramy włosy, na tyle mały, żeby reszta włosów przykryła, tak żeby kobieta miała ten komfort, nie było to widoczne. Natomiast oczywiście największa precyzyjność jest, jeżeli całą głowę mamy ogoloną. I mówię tutaj o precyzyjności bardziej już w momencie wszczepiania włosów, zwłaszcza jeżeli te włosy są i chcemy je zagęścić, żeby po prostu nie poniszczyć tych włosów, które już rosną, tych natywnych włosów.
Pobiera pan około 1000 mieszków włosowych.
1000 to jest taki przeciętny zabieg.
Tak, około... z jakiego to jest obszaru? Ilu to jest centymetrów kwadratowych?
To jest bardzo zmienne. Naprawdę u kobiet zdecydowanie mniej włosów i rosną trochę pod innym kątem. U mężczyzn ciężko powiedzieć tak nawet średnio, ile jest włosów na centymetr kwadratowy. To jest bardzo zmienne. Oczywiście u osób, gdzie tych włosów jest więcej, możemy sobie pozwolić na większy zabieg. Ja zawsze nawet przy takich małych zabiegach, jak 1000 mieszków włosowych, pobieram i z części centralnej, i jak najszerzej, plus
jeszcze z
boków.
Czyli z różnych miejsc, żeby gdzieś nie było rzadziej później, tak?
Dokładnie tak, żeby to było wszystko równomierne z tyłu, nawet przy małych zabiegach. Natomiast duże zabiegi, jak je robimy 1800, 2000 najczęściej, maksymalnie w ciągu jednego dnia, no to zdecydowanie cały tył i boki z jednej i z drugiej strony.
A ile trzeba pobrać włosów i przeszczepić, żeby na przykład zniknęły zakola?
No właśnie, czym są zakola? Tutaj musimy sobie zadać pytanie, bo z tego, co widzę na konsultacjach, pacjenci czasami przychodzą z zaawansowanym łysieniem i mówią, że mają zakola. Takie prawdziwe zakola, czyli przód zostaje, taka nawet wysepka z przodu, natomiast się wgłębia tylko linia włosów. Zakola to jest około od 600 do 1200 mieszków włosowych.
Na obydwa, tak? Czy na jedno?
Nie, na obydwa.
Wydaje się, że to nie jest jakoś bardzo dużo. Może pacjent na przykład sobie zażyczyć, ja bym chciał mieć bardzo gęsto tam, żeby nie było widać skóry. Czy ta skóra będzie widoczna po takim zabiegu?
To są faktycznie oczekiwania pacjenta i musimy to wziąć pod uwagę. Natomiast jeżeli włosy jeszcze są i to są same zakola, jeżeli są zakola, to świadczy o tym, że te włosy są jeszcze pomiędzy zakolami, to musimy dostosować się do gęstości, jaką pacjent ma naturalnie. Jeżeli wszczepimy za gęsto na zakolach, to uzyskamy efekt, że po środku, gdzie są włosy natywne o normalnej gęstości, będą za rzadkie.
Czasami występuje też łysina na czubku głowy. W taki sam sposób, tą samą metodą można tam zagęścić włosy?
Jak najbardziej, oczywiście, bez problemu.
Czy do tych operacji potrzebuje pan jakichś specjalistycznych urządzeń? Bo ja widziałam pana zdjęcia robione w czasie wykonywania takiego zabiegu i na głowie miał pan taką maskę i wyglądał pan prawie jak kosmonauta.
To, co mam na głowie, to oczywiście są lupy. One powiększają 2,5 razy, ale to jest wystarczające, żeby dokładnie widać mieszki włosowe i kierunek i kąt, w jakim rosną. Kiedyś, jeszcze 3 lata temu, używałem ostrza ręcznego tak naprawdę. W międzyczasie wymyślono bardzo fajne urządzenie, które trochę przyspieszyło zabieg. Doktor Devroy z Belgii wyprodukował system Waffue. Nawet może nie samo urządzenie jest takie spektakularne i rewolucyjne, natomiast same ostrza, które wymyślił, to się nazywa Trumpet Punch i nie bez powodu. Jest to po prostu ostrze, które wygląda jak trąbka. Ostra krawędź nacina na skórek, natomiast cały mierzek wchodzi do tępej przestrzeni i dzięki temu mamy większe bezpieczeństwo dla mieszka włosowego.
Czyli to wszystko działa, pan robi mechanicznie, to nie jest jakieś podciśnienie, które zasysa ten włos.
Urządzenie tylko i wyłącznie służy do tego, aby naciąć skórę wokół mieszka włosowego, natomiast potem pensetą wyciągamy każdy mieszek pojedynczo.
A powiedzmy w takim razie, czy to wszystko boli i pacjent czuje to w czasie zabiegu? Co się tam
jedyne
dzieje?
Jedyne nieprzyjemne doznanie, każdy, kto był u stomatologa, to wie, to jest podanie znieczulenia. Ono trwa naprawdę do minuty i po tym czasie cała skóra jest znieczulona i żadnego bólu pacjent oczywiście nie odczuwa.
Znieczulany jest miejscowo?
Jak najbardziej. Zachowuje świadomość, może rozmawiać, może mówić, jeżeli coś jest nie tak. Jeżeli chce skorzystać z toalety, robimy przerwy. Jak najbardziej jest przytomny.
A po zabiegu boli?
Wszystkim pacjentom daje leki, które są niezbędne po zabiegu, czyli i antybiotyk i czasami daje też steryt. Natomiast leków przeciwbólowych nie daje, dlatego że bardzo często nie jest to konieczne. To, co boli tak naprawdę nas, to naruszenie tkanki, czyli w momencie, kiedy bym pobierał mieszki włosowe czy nakłuwał, bez znieczulenia to by bolało, natomiast później, kiedy już nie dotykamy, nie podrażniamy tkanek, to tego bólu nie ma.
A panie doktorze, czy takie przeszczepione włosy z tyłu głowy na przód na przykład, one mogą się nie przyjąć, tak w cudzysłowie? Jest ryzyko odrzucenia tego przeszczepu?
Bardzo się cieszę, że pani powiedziała w cudzysłowie, dlatego że no nie ma możliwości odrzucenia, to jest nasza własna tkanka. Więc organizm ją przyjmie oczywiście bez problemu. Jedyny problem, jaki się pojawia, i pacjenci bardzo często mówią, że jakiś zabieg był u nich wykonany i przeszczep się nie przyjął, i też zawsze staram się tłumaczyć, że to nie o to chodziło. To, co można zrobić źle, to albo mieszki są zbyt długo poza ciałem i obumierają, albo są przechowywane w niewłaściwych warunkach, albo również wszczepia się starą metodą, czyli robić najpierw dziury w skórze głowy, a później za pensetą. I tutaj też jest bardzo fajne badanie doktora ze Szwajcarii, który udowodnił, że implantacja pęsetą około 10% mieszków włosowych może być uszkodzonych, dlatego że żeby włożyć mieszek do skóry, trzeba go złapać dosyć nisko za cebulkę włosową.
Można go zgnieść.
Dokładnie tak.
Ważny oprócz tego jest też sposób, w jaki się implantuje te pobrane mieszki, bo włosy rosną nam w różne strony. Znamy osoby, które mają tak zwane kukuryku, to się mówi, tak? Czyli tak. Takie wicherek jakiś, czy coś takiego. Tutaj też jest istotne, żeby sprawdzać, w którą stronę rośnie włos i prawidłowo go umieścić.
Oczywiście tak, jeżeli chcemy uzyskać naturalny wygląd zadowalający i odtwarzając to, co było, to jak najbardziej tak. Jeżeli ktoś już całkowicie stracił włosy, bo miałem takich pacjentów, którzy mieli właśnie ten w cudzysłowie wicherek, ale już go nie chcą. Jeżeli go już nie ma i nie widać po nim śladu, to oczywiście możemy to zrobić tak, żeby te włosy rosły prosto. Natomiast i tak musimy odtwarzać naturę. Raz w mojej karierze zawodowej zdarzył się pacjent, który chciał, żebym mu włosy wszczepił od tyłu, tak żeby rosły automatycznie do tyłu, bo on i tak czesze włosy do tyłu. No ale takich rzeczy się nie robi, bo to nie będzie wyglądać absolutnie naturalnie, a ja bym się po czymś takim po prostu nie chciał podpisać.
Czy można przeszczepić włosy od innej osoby?
Teoretycznie można, praktycznie tego się absolutnie nie robi. Można dlatego, że tak jak przy przeszczepie wątroby, serca, gdzie ratujemy życie człowieka, przeszczepiamy narządy od innych osób, natomiast trzeba przez całe życie brać leki immunosupresyjne, które obniżają odporność, natomiast to gra warta świeczki, bo ratujemy życie, tak? Mimo, że ta nasza odporność będzie mniejsza, to będziemy żyć. Natomiast przy estetyce absolutnie nie.
Czy można przeszczepiać włosy z innych miejsc niż głowa?
Tak. Są sytuacje, kiedy możemy pobrać z klatki piersiowej, możemy pobrać również z brody, natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, że te włosy są mimo wszystko inne. Jak się przyjrzymy włosom na brodzie, są po pierwsze grubsze, po drugie z mieszka w 90% wyrasta jeden włos, co już nam daje nienaturalny wygląd. Na klatce piersiowej włosy są często cieńsze, są maksymalnie dwa włosy. Więc jeżeli już takie rzeczy robimy, to bardziej do zagęszczenia włosów albo wymieszania ich z włosami z głowy. Natomiast efekt z przeszczepu samymi włosami z brody bądź z klatki piersiowej będzie wyglądał bardzo nienaturalnie.
Ile trwa taki zabieg przeszczepienia włosów? Bo mówił pan, że pacjent jest znieczulany i potem co się dzieje? Pan pobiera i przeszczepia, czy to się najpierw przygotowuje te preparaty do przeszczepu? Jak to wygląda w praktyce?
W pierwszej części już po znieczuleniu pacjenta pobieramy mieszki włosowe, wszystkie, które musimy pobrać, taki jaki jest plan. W międzyczasie pielęgniarka każdy mieszek musi obejrzeć pod mikroskopem, żeby zobaczyć a, czy mieszek nie jest uszkodzony i b, co jest też bardzo ważne, ile włosów jest w mieszku. Dlatego, że może mieć mieszek włosowy nie jest równoznaczny z włosem. Są mieszki z jednym włosem, z dwoma, trzema, czterema i musimy wiedzieć, w którym momencie, które wszczepiamy, żeby uzyskać ten naturalny efekt.
Te, które mają na przykład pięć albo cztery włosy bardziej z tyłu głowy,
jak
tak się wszczepia?
Jak najdalej od linii włosów,
jak najdalej, żeby było gęsto.
Tak.
I ile to trwa wszystko razem?
No to wszystko zależy, jak duży jest zabieg, ale 1000 mieszków to jest około 4 godzin, natomiast 2000 mieszków zajmuje mi około 6 godzin.
Po takim zabiegu zostają jakieś widoczne ślady? Pacjent ma jakieś, nie wiem, blizny z przodu głowy, z tyłu głowy?
Ten zabieg jest mało inwazyjny, więc nie ma linijnych blizn. Oczywiście te włosy, które są pobrane z tyłu, nie odrastają, natomiast narzędzie jest tak małe, że to jest absolutnie niewidoczne. Z przodu, jeżeli się również prawidłowo wszczepi, nie widać żadnych blizn. Jeżeli mieszek włosowy jest źle, czy może czasami za głęboko wszczepiony, widać niestety, że jest takie zaciąganie skóry. Natomiast tego da się uniknąć. Po prostu trzeba ładnie to wszczepić, tak żeby mieszek włosowy był na odpowiedniej głębokości. Jest to oczywiście sztuka. No ale na tym polega medycyna.
Te włosy normalnie rosną, tak jak wszystkie inne pozostałe. Są coraz dłuższe po takim przeszczepieniu.
Oczywiście tak.
Można je obcinać i tak dalej.
Jak najbardziej,
już
po tygodniu można je obcinać.
Po takim zabiegu pacjent podlega jakimś ograniczeniom? On na przykład może wychodzić na słońce, założyć czapkę albo, nie wiem, myć głowę? Czy nie może tego robić?
Przez pierwsze kilka dni mieszki włosowe nie są zrośnięte ze skórą, więc bardzo trzeba uważać, jak się śpi. Nie można tego przecierać, dotykać i zakładać czapek absolutnie. Częste pytanie pacjentów brzmi: jeżeli są teraz wakacje, czy mogę to zrobić w lipcu, bo w sierpniu wyjeżdżam na wakacje? Jasne, czemu nie? Jedno obostrzenie, jeżeli już jedziemy do ciepłych krajów, zakładamy okrycie głowy albo używamy bardzo silnych filtrów przeciwsłonecznych, żeby nie poparzyć skóry głowy. Wcześniej mówiłem o tym stanie zapalnym, delikatnym. Jeżeli poparzymy skórę głowy i ten stan zapalny się wytworzy, to jest duże ryzyko zniszczenia mieszków włosowych i tego się boimy. Więc tutaj słońce, czy znowu skrajnie niska temperatura, jak najbardziej nie, ale to jesteśmy w stanie ograniczyć nakryciem głowy po prostu.
Te mieszki, które pan przeszczepia, to już tak dożywotnio zostają w tym miejscu i te włosy będą? Czy też może się zdarzyć, że no dojdzie do nawrotu utraty włosów?
Nigdy gwarancji nie mamy, tym bardziej, że po drodze jeszcze z wiekiem inne choroby mogą się gdzieś dołączyć w naszym organizmie i zawsze zawsze przestrzegam pacjentów, że odtworzymy coś, co już wypadło, natomiast o te włosy trzeba dbać. Czy minoxidil chociażby, najprostsza rzecz, którą można robić, minoxidil stosowany miejscowo na skórę głowy. Od czasu do czasu jakieś mezoterapie, jeżeli widzimy, coś się dzieje, no to wypada, powinno się pójść do lekarza i zahamować ten proces. Niekoniecznie ten zabieg będzie trzeba powtórzyć.
Ale transplantacje włosów, panie doktorze, nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nawet w wypadku, kiedy skóra głowy jest uszkodzona poprzez jakieś oparzenie albo wypadek?
Z tego, co wiem, nie. Miałem jedną pacjentkę, która miała operację mózgu. Młoda dziewczyna, 17 lat i wiem, że te pieniądze były zbierane na jej cel. Myślę, że to jest kwestia indywidualna, czy ktoś będzie się starał o refundację ONFZ. Na pewno taka sprawa musiałaby być indywidualnie przez nich rozpatrzona. Nie wiem, nie słyszałem o przypadku, kiedy NFZ refundował taki zabieg.
I na koniec jeszcze chciałam pana zapytać, czy można przeszczepić włosy na przykład na bliźnie właśnie, tak jak pan mówił, po jakiejś pooperacyjnej chociażby, albo pooparzeniowej?
Jak najbardziej można. Są różne blizny, są różni pacjenci i musimy to sprawdzić. Nigdy nie obiecuję pacjentowi, że zrobimy zabieg, będzie super. To, co zawsze oferuję, to zróbmy próbę. Wszczepmy tą bliznę 40-50 mieszków włosowych, spotkajmy się za 4 miesiące i zobaczmy, jaki jest odrost. Jeżeli wszystko jest okej, przeszczepmy. Jeżeli nie ma odrostu, to myślę, że nie warto wydawać dużych pieniędzy, żeby próbować. Mała próba to są dużo mniejsze koszty, a przynajmniej wiemy, czego się spodziewać.
Skoro jesteśmy już przy tych kosztach, to na pewno słuchacze są zainteresowani, jakie są widełki, bo to pewnie zależy od ilości przeszczepianych mieszków. Jakie to są ceny?
Są to ceny od kilku tysięcy, myślę tutaj o 7-8 tysięcy do 25-30 tysięcy, jeżeli to jest bardzo rozległy zabieg.
Bardzo dziękuję panu za przyjście do studia. Doktor Artur Kierach, lekarz medycyny estetycznej, specjalizujący się w leczeniu utraty włosów i w zabiegach ich transplantacji małoinwazyjną metodą FUE, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Chirurgii Odtwórczej Włosów. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.